Mam wam coś ważnego do przekazania. Ustalam, że od tej pory nasze posiedzenia będą w formie pato streamów. Będziemy zbierać donaty, żeby podreperować budżet państwa, a przede wszystkim dla Beki.
Witam państwa. To jest przegląd złych wiadomości. Zaczęliśmy od filmu z Sejmu. Wydawać by się mogło, że z Sejmu, aczkolwiek no, w Sejmie powstał, został nagrany, tylko głos został podłożony przez sztuczną inteligencję dzięki serwisowi darmowemu. Każdy może skorzystać z niego, parę minut co można zrobić za darmo, przerobić dowolną postać pod względem fonicznym, może mówić różnymi językami, na przykład tak jak tutaj.
Ha! Vielen Dank, Herr Minister! Ich bitte den Abgeordneten Krzysztof Schmiszek die Kandidatur von Frau Abgeordnete Anna Maria Żukowska.
Może mówić to, co chcemy, nie musi mówić tego, co mówi naprawdę. I powiem szczerze, że nie wiem, czy to jest przyszłość, z pewnością tak, ale co innego mnie zastanawia, że cokolwiek by się nie podłożyło w usta, nie włożyłoby się w usta tych ludzi, którzy rządzą nasze imperium, nikt się nie zorientuje, czy to jest prawda, czy fałsz, bo oni są tak odklejeni w rzeczywistości, że trudno rozróżnić, w którym oni są poważni, a w którym są niepoważni. Ten film oglądali eksperci, z tego co się dowiedziałem, od bezpieczeństwa internetowego, od propagandy i byli oburzeni, że rozpowszechniam tak zwane nieprawdziwe newsy. I to jeszcze świadczy o ekspertach, którzy nie zauważyli tego, że dokładnie opisany ten film był u mnie na Twitterze jako dzieło AI. Także nie jest dobrze, bo ludzie, którzy nami rządzą, są niezbyt mądrzy, a ludzie, którzy z nimi współpracują i pracują dla nich, też nie są zbyt mądrzy. Jedyni mądrzy, jacy zostali, może jacy zakonnicy, głęboko ukryci w klasztorach. Dobra, zaczynamy polityko, piątekowe pitu-pitu, przegląd złych wiadomości. Tak się zafrasowałem nad rzeczywistością, oglądając ten materiał, w sensie pana Hołownię. Aczkolwiek pan Hołownia jest gwiazdą i bez przeróbek wszelaki, że wychodzi na niezbyt rozsądnego i mądrego. Zaczęła się jego kariera w telewizorach, gdyż wiecie doskonale, że został marszałkiem Sejmu i z taką nutą księdza na kazaniu rozprasza chmury, które nad tym parlamentem wiszą, jego zdaniem. Zresztą sobie posłuchajcie, w jaki sposób się wypowiada.
Ta sala to nie oktagon z gali MMA. To dom spotkań i rozmowy.
Miał być księdzem, wyrzucili go chyba z jakiegoś zakonu dwa razy podchodził, nie udało mu się. Po tym powiem, chce startować na papieża, nie, na prezydenta, ale to prawie jedno i to samo. Ale to i tak wysoka funkcja, dalej mu się kroi, szykuje, aczkolwiek podnoszą się głosy i ja im się tak przysłuchuję, tak, że tak może być, że został wystawiony na tą funkcję marszałka Sejmu po to, żeby się zbłaźnić i w wyborach prezydenckich nie mieć żadnych szans. Problem polega na tym, że nawet jak się zbłaźni na maksa, to i tak ludzie, którzy idą na głosowania, i tak na niego zagłosują, bo będzie panem z telewizji. Mądrze mówiącym, w sposób rozważny i rozsądny i gromiący głupotę ludzi, którzy stoją poniżej niego, gdyż on jest najwyżej w tej chwili na stolcu. Powyżej jest tylko jeszcze chyba prezydent, a ci poniżej to są zwykli posłowie. On jest szefem, w związku z tym masa ludzi na niego zagłosuje, bo przecież jest znany z telewizji. Mówi pięknie i dostojnie, a w związku z tym musi być, że mądrze mówi i że jest inteligentny i można powiedzieć, że przyszłość jego kraju. Myślę, że masa ludzi tak zrobi i nasza przyszłość. Ja o niej wspominałem przy okazji pani Wiśniewskiej z Łodzi, tak to jest ta pani, nie, tutaj chyba się będzie myślała, że no, to, co ona mówi, nie jest zbyt mądre, ale to, jak mówi, pociąga za sobą tłumy i się zgodziło z rzeczywistością, gdyż się dostała do parlamentu i w tej chwili produkuje się już w mediach, gdyż jest piękna, młoda, elokwentna i zna języki. Dobra, zaczęliśmy pana Hołowni i pan Hołownia znów się pojawia. Pan Hołownia pojawił się u pana prezydenta Andrzeja Dudy. To jest nagranie z tego spotkania. Dość długo trzepali sobie rękoma. Nie wiem czemu tak długo. Jeszcze jeden i drugi nie chciał pójść, żeby mi pokazać, że jest słabszy od drugiego. To strasznie długo trzepanie trwało. Coś jednak innego zwróciło uwagę obserwatorów tego spotkania, gdyż kiedy już usiedli, pan Duda, jak to ma zwyczaju, zaczął robić głupie miny. No. Tak przynajmniej to wygląda i tak to wyglądało i wygląda, że pan Duda bardzo lubi robić z siebie taką postać, która no nie wygląda zbyt poważnie. W związku z tym, że to po raz kolejny się działo, udałem się do ekspertki, do pani Zofii, zajmującej się kosmetyką tą plastyczną i ona stwierdziła, że No ona może go lubić albo nie lubić, ale jej się nie wydaje, że można było być aż tak niemądrym i potwierdził moje przypuszczenie, że prawdopodobnie to, co się dzieje z twarzą Dudy, jest wynikiem botoksu, który jest strzykiwany w twarz pana prezydenta Andrzeja Dudy i nawet gdyby chciał, to nie może inaczej się uśmiechnąć i za każdym razem, jak robi jakąkolwiek minę, wygląda tak samo dość makabrycznie, gdyż to jest źle założony botoks na jego twarzy. Czy to jest prawda? Nie wiem. Prezydent raczej się nie powie w tym temacie. Dziennikarze raczej go wprost nie spytają. W każdym razie zostaje nam prezydent jeszcze przez 2 lata, który wygląda niezbyt poważnie, a to jak mówi, wszyscy wiemy, że mówi nie najlepiej. Dalsze informacje to będą informacje, które wyciągnę specjalnie dla Was, tylko tutaj ta informacja się pojawi w tej chwili, ponieważ zaraz to się znowu ukradnie. Podlasie. Podlasie, czyli nasza granica, granica wschodnia, na której ciągle trwają problemy z imigrantami. Jest bardzo ciekawym tematem, zanim powiem o tym, co ustaliłem. Dzisiaj w Wyborczej pojawił się artykuł, który w sumie negował cały film pani Holland, negował całą pracę grupy Granica, wszystkich aktywistów tam się znajdujących, gdyż mówił, że tak, dzieci tam praktycznie nie ma, ten artykuł, że dane stamtąd są wysysane z palca, że masowych grobów tam nie ma. A szkoda, myślałem, żeby do jakiegoś parlamentarzysty się udać, że w związku z tym, że jest nowa, dobra, jeszcze lepsza zmiana w naszym parlamencie, żeby ktoś uchwalił taką uchwałę w Sejmie, żeby po prostu potwierdzić wszystkie głosy opozycji z ostatnich lat na temat właśnie masowych grobów, żeby te groby rozkopać i pokazać, jakie to zniszczenia i zło i nieszczęście sprowadził poprzedni rząd na nas, eliminując z życia masowo ludzi, o czym mówiła opozycja. No więc już to się nie uda, gdyż Wyborcza dzisiaj napisała, że no nie ma masowych grobów, generalnie nie działo się tam nic złego z naszej strony, że Straż Graniczna działała super, dobrze. No i może być 9 artykułem, ale wróćmy do tematu, od którego zacząłem, czyli tego, co ustaliłem. No więc, jak ustaliłem na Podlasiu, doszło w ciągu ostatnich tygodni do sytuacji no, z jednej strony zabawnej, a z drugiej strony trochę przerażającej być może niektóre osoby. Otóż w związku z tym, że bardzo mało osób udaje się schwytać ostatnio na przekroczenia granicy, sytuacja zagroziła taką kwestią, że padły jakieś ponoć pomysły wycofania z granicy żołnierzy, żeby po prostu zaoszczędzić trochę hajsu, bo przypomniałem, że żołnierze na granicy dostają ekstra pieniądze za bycie na granicy. Kiedy wieść o tym się pojawiła, dowódcy zarządzający armią naszą, cudowną i wspaniałą, pozdrawiam wszystkich żołnierzy, oprócz tego, ty chyba wjechał na Białoruś, nie wróci. I chyba już nie wróci. No więc dowódcy naszej armii wpadł na genialny pomysł, żeby przesunąć naszych żołnierzy o parę kilometrów w głąb naszego lądu, tak żeby ta granica nie była bezpośrednio chroniona w trakcie, kiedy oni tam byli chroniona była, kiedy już tam ich nie będzie chroniona. I czym to zaowocowało? Po wycofaniu żołnierzy o 5 kilometrów w głąb naszego terenu, nagle zaczęły się masowo pojawiać osoby przekraczające granicę, gdyż no, nie widząc obstawy granicy, bez żadnych obaw przekraczały tą granicę i statystyki zaczęły rosnąć w związku z tym pomysły na to, żeby wycofać część wojska, zniknęły i znowu zaraz wojsko wróci na samą granicę. W tej chwili jeszcze nie ma informacji, czy już wróciło. Taka sytuacja pokazująca, że jednak nasi żołnierze wojskowi, dowódcy to są mądrzy ludzie, którzy potrafią fajnie zakombinować i dbać o swoje pieniądze. Nie bez powodu, gdyż no, mogliby się wycofać całkiem, tak, ale wtedy ta nawałnica ze wschodu by całkiem rozlazła się po całej Polsce, więc taka informacja z Podlasia dla Was specjalnie w polityko.tv. W zeszłym programie mówiłem o autobusach elektrycznych, które zakupiło miasto Gdańsk. Pamiętajmy nością, że wydano na nie ponad 60 milionów złotych. Autobusy elektryczne okazały się no, nie do końca takie, jakie reklamował producent, czyli firma MAN. Rozładowywały się szybciej niż to było w katalogu firmowym. Dziwne, że nikt tego nie sprawdził. Ale mówiłem w zeszłym tygodniu o tym, że z pewnością nikt nie wpadnie na pomysł, żeby oddać te autobusy. I to się potwierdziło, nikt ich nie oddał. Zdziwiła z pewnością to, że nałożono bardzo srogą karę na firmę MAN za to, że wprowadziła w błąd kupców autobusów z miasta Gdańsk. Kara ta wynosi 40 tysięcy złotych. Tak, nie przysłyszeliście się. Zawadliwe autobusy warte 62 miliony złotych. Firma MAN ma zapłacić 40 tysięcy złotych. 62 miliony, 40 tysięcy. No jakoś to się nie klei, ale tak to wygląda i tyle firma MAN zapłaci w finale za to, że dostarczyła autobusy niezgodne ze specyfikacją, z własną specyfikacją. Do tego, że wszystkiego wynegocjowały władze miasta Gdańska, że cała infrastruktura elektryczna pod elektryczne autobusy, która ma być budowana w Gdańsku, będzie zbudowana właśnie w firmę MAN i to chyba mocno uzależni Gdańsk od firmy, która oszukała miasto Gdańsk. Ja nie widzę w tym logiki, pewnie większość z Państwa też nie widzi w tym logiki, ale jeżeli cofniemy się trochę do tyłu, bo może cofać tylko i wyłącznie do tyłu, to cofnijmy się do tyłu o dobre kilka lat. Kilka lat temu, kiedy jeszcze nie było elektrycznych autobusów, w Gdańsku doszło do bardzo podobnej sytuacji. Także firma MAN uczestniczyła w przetargu na autobusy miejskie. Przetarg oczywiście był uczciwy, był otwarty, każdy mógł startować i mógł w nim brać udział. Firma MAN także wzięła udział w tym przetargu, no i niestety przegrała go. Przegrała go niestety, dlatego że będąc przekonana, że na ten przetarg po jej myśli pójdzie, wyprodukowała już autobusy dla Gdańska. Najprawdopodobniej miała przekonanie poparte potwierdzeniami ze strony gdańskiej, że wygra ten przetarg. Więc te autobusy już powstały, mało że powstały, to były pomalowane w barwy Gdańska. No i żeby jakoś wyjść z tej sytuacji, w której nie mogą dostarczyć autobusu Gdańskowi, autobusy te trafiły do Warszawy, gdzie w barwach Gdańska jeździły po mieście w Warszawie. Przyglądał tego herb syrenki z boku tych autobusów, żeby to jakoś wyglądało. Mało kto się połapał w tym, że jeżdżą autobusy w kolorach innego miasta. Syrenka zabezpieczyła sytuację. Mieszkańcy Warszawy się nie zorientowali. Jeżeli chodzi o mieszkańców Warszawy, to w tym tygodniu byłem na obradach Rady Miasta Warszawy. Byłem na obradach, gdyż w tym tygodniu głosowano z kwestii strefy zamkniętej dla samochodów. Warszawa chce w ciągu najbliższych 2 lat wprowadzić zakaz wjazdu do centrum starych, jak to określałem, gruchotów, czy niespełniających norm. 13-letnie auta nie będą mogły wjechać. Jak ktoś mieszka w centrum i ma 13-letnie auto w górę, w sensie wiekowo w górę, będzie musiał się go pozbyć. I to wzbudziło dość duże zaniepokojenie warszawiaków i warszawianek. I nawet był plan, żeby w ogóle odłożyć do głosowania i schować gdzieś już w szuflady cały pomysł. Sęk w tym, że jednak tego nie zrobiono, tylko wzięli ten dokument z szuflady i zaczęło się głosowanie. Byłem na miejscu, wyglądało to dość kuriozalnie, bo sam pomysł, żeby zrobić referendum w tej sprawie, żeby ludzie się mogli wypowiedzieć, czy chcą pozbywać się samochodów swoich prywatnych, określony został ten pomysł referendum pomysłem pisowskim, gdyż jak stwierdziła jedna z radnych miasta Warszawy, referenda są pisowskie i nikt nie będzie robił pisowskich referendów w polskiej Warszawie, w związku z tym referendum kompletnie upadło. Co ciekawe, przed tym głosowaniem byłem w miejscu, w którym rozmawiali politycy PO, w sensie radni PO, i część z nich mówiła, że no, to jest wyjątkowo niemądry pomysł, bo oni sami mają stare samochody. Jednak w trakcie głosowania te same osoby głosowały za. I jak później usłyszałem, dowiedziałem się, że to, co oni sobie myśleli, to w ogóle nie ma żadnego znaczenia, gdyż przecież oni muszą wspierać decyzję pana Trzaskowskiego, ich szefa, i to, co on mówi, zawsze jest przegłosowywane. I w związku z tym nie ma innej możliwości, nawet jeśli widzą, że coś się dzieje nie tak, żeby głosować zgodnie z sumieniami, bo przecież ich zwierzchnik, czyli pan Trzaskowski, nakazał im głosować w taki, a nie inny sposób. Ja w tym momencie pytam, po cholerę właściwie ta cała demokracja, skoro wybieramy ludzi, na przykład tych rad miasta, do parlamentów, do różnych innych jednostek, którzy to ludzie mają reprezentować nas, wyborców, w sensie nie mnie, bo ja w ostatnich wyborach nie usuwałem tylko was, wyborców, i wybieracie tych swoich polityków, radnych i innych, a oni miast być waszym głosem w parlamencie, w radach miasta, w radach wsi, pewnie są rady wsi, są głosem swoich kacyków partyjnych, od których są uzależnieni, przecież oni wsadzają na listy, tak? No to dlaczego my nie zrobimy taniego państwa? Nie skasujemy tego Sejmu, nie skasujemy Senatu, nie skasujemy rad miasta, skoro i tak decyzje podejmują ludzie w pojedynkę, prezydenci, burmistrzem, wójtowie. Przecież taka Warszawa, gdyby miała tylko jednego człowieka, który podejmuje decyzję, czyli prezydenta, zaoszczędziłaby masę kasy na tych wszystkich radnych, tak? Tymczasem wydajemy masę kasy w całej Polsce na decyzje, nad którymi nie mam żadnej kontroli, bo ludzie, na których oddaliście głos, i tak nie są waszymi reprezentantami, tylko reprezentują swoje partie, które mają jakieś tam interesy w różnych dziedzinach. Jeszcze będąc przy kwestii tego głosowania, miesiąc temu też byłem na obradach Rady Warszawy i wtedy właśnie pojawił się ten plan zaostrzenia przepisów ekologicznych dla miasta Warszawy. Opozycja, czyli Prawo i Sprawiedliwość, zwołało specjalne posiedzenie. Ja się tam udałem i zobaczyłem coś, co mnie zmroziło jeszcze bardziej od tych polityków, którzy są na kagańcach swoich partyjnych bonzów. To, co mnie kompletnie zdumiało, to była ta część sali Rady Miasta dla gości, która wypełniona była po brzegi, nie można było się dostać na tę salę. I cała ta sala była wypełniona ludźmi, których ściągnęła tam wieść o tym, że PiS chce zrobić coś w kontrze do Platformy. W związku z tym pół Warszawy tam się zjechało. Wszyscy mieli te serduszka biało-czerwone wpięte w klapy. Oczywiście były gwiazdki na niektórych koszulach. No generalnie sam kot i Platforma. To było przed wyborami jeszcze. I ci ludzie, którzy klaskali, wrzeszczeli za tym, żeby przyjąć jak najbardziej ostre, bo przypomnę, że Warszawa przyjęła najostrzejsze w Europie przepisy dotyczące elektromobilności i zakazu wjazdu samolotów spalinowych do miasta. Paryż, który był do tej pory najbardziej hardkorowy, już nie jest najbardziej hardkorowy, Warszawa jest. I ci ludzie, którzy wrzeszczeli i popierali ten pomysł tłumnie, ci mieszkańcy, oni wszyscy wyglądali na ludzi, którzy nie są najbogatsi w całym mieście, tak? Przeciętne twarze, może kilku z nich miało samochód, może chodzi o to, że jeszcze z nich nie miało samochodu, dlatego żądali, żeby zlikwidować samochody tym, którzy je mają, ale to były takie prole po prostu, które najbardziej dostaną w DU za całą tą sytuację, gdyż miasto, które sobie wymarzyli, będzie przecież w kontrze do ich dotychczasowych przyzwyczajeń mieszkańców miasta. Bo taka sytuacja, która pojawiła się w trakcie tego ostatniego posiedzenia, które przysłuchałem ze zdumieniem kolejnym, to był plan takiego podwyższenia podatków od domów jednorodzinnych, żeby nikomu się nie opłacało mieszkać w domu jednorodzinnym i żeby miasto mogło za bezcen taki dom odkupić. To jeden z pomysłów, które tam usłyszałem. Spytany jeden z przedstawicieli pomysłodawców tego pomysłu, jak on sobie wyobraża, przecież to jest zamach na własność prywatną i likwidacja ludzi, którzy coś tam jednak mają, czego się dorobili, stwierdził bez mrugnięcia okiem, że ale przecież to jest chyba logiczne, że jak jest ulica i są domy, to na przykład, nie wiem, stoją cztery domy, odśnieża trzeba całą ulicę, tak? A przecież jak przejmiemy te cztery domy, pięć domów, dziesięć domów i je wszystkie wykarczujemy i postawimy bloki, to będzie się to wtedy opłacało, bo będziemy odśnieżali nie dla pięciu, sześciu, dziesięciu, dwudziestu osób, tylko dla kilkuset albo kilku tysięcy. To jest kwestia oszczędności, drogi panie, usłyszałem. No dobra, to w takim razie ja się cieszę, że nie mieszkam w żadnym dużym mieście, gdyż tego typu oszczędności myślę, że stawiają włos na głowie każdemu, kto patrzy na sytuację, która pauperyzuje społeczeństwo, wyklucza z obiegu ludzi, którzy po prostu nie są mobilni, chcą żyć normalnie, całe nasze przyzwyczajenia wieloletnie idą w cholerę, oczywiście w ukłonie dla globalnego ociepienia, z którym oni wszyscy ich zdaniem walczą. Jeżeli chodzi o walkę z globalnym ociepieniem, to się troszkę sytuacja komplikuje. Wspominałem dwa programy temu, że Anglicy wycofują się z budowy farm wiatrowych na Morzu Północnym. W tym tygodniu pojawia się kolejna informacja, która z jednej strony trochę stoi w poprzek tamtej, ale okazało się, że chodzi o jeszcze inne całkiem farmy, te, które istnieją i te, które miały być zbudowane. I tutaj się chyba wyjaśni, dlaczego nie zostały zbudowane. Otóż przetargi na te farmy wiatrowe na Morzu Północnym doszły do skutku, tylko że nikt się nie zgłosił z pieniędzmi, które chciałby zainwestować w budowanie tych wiatraków, gdyż jak donosi jeden z serwisów bankowych polskich, ja linka do tego donosu wrzucę poniżej tego programu, problemy ogromne ma branża energetyczna powiązana z ekologami, czyli te wszystkie panele, wiatraki, zielone siły, elektrosamochody, przeżywają ogromny kryzys, ten rynek zaczyna się powoli kurczyć, dość gwałtownie nawet, ale jednak ciągle powoli i przyszłość wygląda niezbyt ciekawie i wszystko strasznie zdrożało i energetyka, elektryka, wszystkie te wymysły ekologiczne, które były jeszcze tanie parę lat temu i wyglądały, że faktycznie założę sobie panele i będzie taniej, kupię sobie elektryczne auto, będzie taniej, już nie jest tańsze, w związku z tym ludzie nie chcą tego po prostu kupować, tego sponsorować. To jest chyba sytuacja, która wiąże się z tymi wiatrakami na Morzu Północnym. Tutaj, co ciekawe, rząd Królewskiej Mości ma z tym coraz większy problem. Zobaczymy, jak z tego wybrną. Jeżeli jesteśmy przy globalnym ociepleniu, w tym tygodniu pojawiły się materiały donoszące o tym, że Bill Gates, jedna ze spółek Billa Gatesa, opracowała genialny patent na ratowanie świata przed wysuszeniem całkowitym, gdyż jak wszyscy doskonale wiecie, w oficjalnych deklaracjach dotyczących globalnego ociepienia za wszystko winny jest CO2, dwutlenek węgla i to nas wszystkich zabija. Jak wynika z doniesień firmy pana Gatesa, największym problemem związanym z dwutlenkiem węgla jest biomasa, która otacza nas wszystkich, czyli liście, drzewa, trawniki, ziemia, wszystko to, co jest bio, gdyż biomasa wydziela masę dwutlenku węgla, nie pobierając go w takiej ilości, jak wydziela. W związku z tym pan Bill Gates padł na pomysł, żeby biomasę, która zagraża naszej planecie, pakować w małe cegiełki, takie trochę większość normalne cegły, ale jednak cegły, pakować, ubijać, ususzać, powodować, żeby one nie mogły gnić, żeby tam się zewnątrz nic nie wydawało i zakopać głęboko pod ziemią i to ma uratować ludzkość. Nie doczytałem tam do końca, czy będą betonować jeszcze to, co będą zakopywali, na pewno się nie wydostanie, ale sama przecież technika pobierania, pakowania, zakopywania to są ciężkie pieniądze, więc myślę, że ktoś znowu wpadł na genialny pomysł, jak wyciągnąć ciężkie pieniądze z kieszeni podatników, przecież wiadomo, że nikt za to nie zapłaci inny niż rządy państw, w których te technologie będą wprowadzane. Taka sytuacja z rynku globalnego ociepienia. Poniekąd powiązanym tematem z globalnym ociepieniem są elektryczne samochody. Tutaj nie będzie żadnych nowych informacji na temat problemów z elektrycznymi samochodami, za to jest problem z Teslą pana Muska, która w Szwecji napotyka ogromne problemy, gdyż Szwecja, jak się okazuje, nie ma żadnych przepisów dotyczących płacy minimalnej. Co może wielu zdziwić, przecież to jest takie państwo socjalne, ale wytłumaczę od razu, Szwecja ma przepisy, które pensję minimalną spychają na pracodawców, którzy w ramach umów społecznych ze swoimi pracownikami ustalają, jaka ma być płaca minimalna w danej firmie, w danej branży i na bazie tego ta płaca minimalna jest wypłacana, państwo tam się w to nie miesza. Pojawił się jednak pan Musk. No i kiedy się pojawił, stwierdził, że ej, moment, nie ma tu żadnych przepisów, które by ustalały, ile muszą ludziom płacić, no to ja nie będę robił żadnych umów z nimi, bo mi się to kompletnie nie opłaca i zaczął im płacić o wiele mniejsze pieniądze, niż płaci się na rynku w szwedzkim generalnie. Przez jakiś czas Szwedzi patrzyli na to z przymrużonymi oczyma, przez palce, ale wreszcie zdenerwowali. Teraz uwaga, bo to pokazuje, jak wygląda społeczeństwo szwedzkie, z którego często się nabijamy. Fakt, że Musk i Tesla nie chcą płacić części obywateli, w sensie części obywateli Szwecji, ale tych obywateli, którzy są zatrudnieni w firmie Muska, pieniędzy, jakie oni by chcieli, spowodował, że doszło do rozwijającego się systematycznie strajku generalnego, ale nie atakującego państwo, tylko właśnie samą Teslę. Zastrajkowały już tak sprzątaczki, nie będą sprzątać salonów Tesli, zastrajkowali ludzie, którzy zajmują się ładowarkami Tesli na drogach i ulicach, zastrajkowali ludzie, którzy obsługują salon Tesli i zastrajkowali portowcy, którzy rozpakowywują Tesle, kiedy one przyjeżdżają statkami do Szwecji. To sać co prawda jest ponoć obchodzone za pomocą rozładunków w Danii, później jazdy drogami z Danii do Szwecji, ale całość pokazuje, jak solidarnym społeczeństwem są Szwedzi. I z tego, co wygrzebałem kilka lat temu, podobną sytuację mieli Szwedzi z jakąś rosyjską firmą z kolei, która też parę pomysłów, że nie będzie płacić Szwedom. No i finalnie skończyło się na tym, że w wyniku właśnie takiego strajku tamta firma musiała się poddać, trzeba płacić ludziom tyle, ile chcieli. Taka sytuacja ze Szwecji. Powiem szczerze, że bardzo mi się ta forma solidaryzmu społecznego podoba. Tym bardziej, że nie wynika on z działań państwa, wręcz wynika z tego, że państwo nie to, że nie działa, tylko nie zamierza działać, gdyż uważa, że takie sprawy ludzie powinni załatwiać między sobą, z czym ja się osobiście zgadzam. Wspomniałem z kilku programów o tym, że Unia Europejska przed wyborami do Europarlamentu planuje wprowadzić cenzurę internetu. O tym Monika Rydlewska robiła program i stąd się dowiedziała w ogóle o tym temacie i o tym problemie. Chcą wprowadzić cenzurę internetu na twardo, tak żeby małe kanały, nie koncesjonowane przez duże korporacje, nie mogły informować o polityce w internecie, gdyż nie będą miały koncesji. Tak zostaną tylko telewizje, zostaną radia oficjalne i kanały internetowe, a takie programy jak ten mogą zniknąć z przestrzeni internetowej i o tym mówiliśmy parę miesięcy temu. W chwili, kiedy wybory w Polsce odbyły się, pojawiły się także dokumenty świadczące o tym, że to nie były żarty, tylko Unia faktycznie chce przegłosować tego typu rozwiązania. I co dziwne, jednocześnie w internecie polskim pojawiło się kilka programów na jedną modłę, w których występują ludzie no, znani, nie zawsze lubiani, którzy nagle zaczęli podnosić kwestię tego, że są atakowani w internecie przez tak zwanych nienawistników z angielska nazywanych hejterami. Złączenie tych dwóch elementów, tego nagłego wybuchu wojny z nienawistnikami, z dyrektywami unijnymi, za którymi pójdą na pewno spore pieniądze, by wylobować pomysł likwidacji niezależnego internetu, jakoś tak mnie zdumiał i się będę mu przypatrywał bliżej. Łukasz Warzecha, z którym rozmawiam na ten temat, obiecał, że w najbliższym tygodniu poszerzy temat na swoich kanałach, także polecam jego pośledzić, on zawsze ma doskonały research. W każdym razie warto się przyglądać ludziom znanym i nawet nielubianym, żeby zobaczyć, jak się ich działania łączą z sytuacjami, za którymi stoją duże pieniądze, które są przeznaczane niekoniecznie na dobro obywateli, a wręcz przeciwnie po to, żeby ich jeszcze bardziej zniewolić. Zabrać im dom, o czym wspomnieliśmy przed chwilą, zakazać im jazd autami, nakazać im żarcie robaków, a w finale zamknąć usta wszystkim tym, którym się to nie podoba. Temat rozwijający się, przyszłościowy, będziemy patrzyli w najbliższym czasie, co wymyślą. Ciekawostka taka, wynikająca z właśnie z tego ruchu nagłego w influencerów popularnych, aczkolwiek nie do końca lubianych, jest taka, że w ich programach pojawił się pomysł, który Unia de facto od jakiegoś czasu próbuje wdrożyć, czyli elektroniczne dowody osobiste, bez których to nie będzie można na przykład zalogować się do internetu, bo założenie kont gdziekolwiek, albo w ogóle logować się do internetu, będzie związane z wymogiem dokumentu elektronicznego, który potwierdzi naszą tożsamość. Myślę, że internet, który znamy i ciągle jeszcze używamy, jest już pieśnią przeszłości powoli, aczkolwiek zobaczymy, co z tego wyniknie na dłuższą metę. Na akcję typu ACTA, która zatrzymała podobne pomysły kilkanaście lat temu, bym nie liczył, bo żyjemy w całkiem innym świecie i całkiem inaczej społeczeństwo podchodzi do kwestii wolności osobistych. Dawid i wojna maksymalnie sparaliżowały ludzi, jeżeli chodzi o walkę o własne prawa, o wolności, więc lepiej raczej nie będzie. Aczkolwiek mogę się mylić. Kończąc powoli, informacja z Nowego Jorku. W Nowym Jorku odbyła się impreza, którą w tej chwili widzicie na ekranach, prawdopodobnie. No, musi się pojawić, bo przecież nie zapomnę jej wrzucić, skoro o niej mówię. Tą imprezę, którą widzicie, to jest grupowe ćwiczenie kobiet na jednym z wybrzeży portowych Nowego Jorku. Wygląda to bardzo ładnie, które są bardzo ładne i bardzo sportowane. I ktoś pyta, czego o tym mówię. Otóż jest to pierwszy chyba przykład w historii gimnastyki zaangażowanej, gdyż te panie są joginki, w sensie jogę trenują i te panie uważają, że trenując jogę grupowo i myśląc dużo o ludziach, którzy potrzebują pomocy, wyślą im taką falę emocjonalną, że tamtych spotka szczęście. Te panie walczą w ten sposób, jaki widzicie, o uwolnienie zakładników z Gazy, tak twierdzą media izraelskie. Palestyńczycy twierdzą, że walczą o to, żeby dzieciaki bombardowane w Palestynie przeżyły jakimś cudem tą wojnę. W Anglii, informacja prosto z Anglii, w Anglii doszło do sytuacji, która myślę, że zmrozi krew w żyłach wielu osób, które są wrażliwe na ludzkie cierpienie. Także jeżeli ktokolwiek z Państwa jest wrażliwy na ludzkie cierpienie, proszę teraz wyłączyć przynajmniej dźwięk, żeby tylko mnie oglądać, w ogóle wszystko wyłączyć, bo oglądanie też może sprawić dużo cierpienia. W Anglii kobieta, która wyszła sama za siebie, tak, wzięła ze sobą ślub, gdyż mówiła, że przez 30 lat była bardzo samotna i nie spotkała nikogo na swojej drodze życiowej, z kim mogłaby się związać. W związku z tym wzięła ślub ze sobą, żeby nie być samotna. Wreszcie po tym ślubie, kiedy się wydarzył ten ślub, kiedy wzięła ślub sama ze sobą, już nie była samotna, poznała mężczyznę, który najnormalniej w świecie uwiódł ją i zaciągnął do łóżka. W finale skończyło się to rozstaniem szybko tej pary, gdyż to była sytuacja na jedną noc, a ta pani w tej chwili podnosi w internecie larum ogromne, że miała pewność co do mężczyzn, że są najgorszym bydłem świata, gdyż żyła w szczęśliwym związku sama ze sobą, a przez faceta zdradziła swoją partnerkę, czyli samą siebie. Oddam tę sytuację bez zająknięcia, zostawił mi się medal honoru albo sławy. Będziemy powoli kończyć, bo na koniec zostawiam dla Was najfajniejszą informację ze wszystkich, bo naprawdę taką, która Was wszystkich ucieszy. W tym tygodniu do naszej szkoły w Iraku, którą zbudowaliśmy i budowaliśmy ostatnie kilka lat, przyszły dzieciaki, które też widzicie na ekranie. Otwarto wreszcie naszą szkołę. Nasza szkoła, którą razem zbudowaliśmy, bo przypominam, że zrzutkę na szkołę ogłoszoną, nie szkołę, tylko na zrzutkę ogłoszoną w Polityce odpowiedzieli ludzie, przyjaciele Polityko, którzy zawierzyli mi w pomysł tego, że może nam się udać zrobić coś dobrego dla dzieciaków w Iraku, które straciły domy i między innymi szkoły w wyniku działań między innymi naszych żołnierzy dobrych parę lat temu. Ta szkoła powstała, ja jestem bardzo wzruszony. Nie wiem, czy widać było na tym filmie, ten chłopcu całował książkę, którą dostał, więc misja zakończona. Wiele perturbacji z nią było związanych, ale w końcu udało się. I to jest dobra wiadomość na koniec tego Polityko. Dziękuję Państwu za uwagę. Być może więcej w jakimś programie w środkowo-tygodniowym powiem. Być może połączę się z ludźmi, którzy tam zbudowali tę szkołę, którym bardzo dziękuję w naszym imieniu, w imieniu wszystkich, którzy dorzucili cegiełki do budowy szkoły dla młodych, małych jezydów i jezydek, jak widać na ekranie w dalekim Iraku. Tak więc dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w akcji Droga na Bagdad, która zaowocowała tym, czym zaowocowała, czyli kawałkiem dobra i uśmiechu na twarzach. całej masy dzieciaków się okazało, bo tam miało kilkanaście dzieci chodzić do tej naszej szkoły, a w finale, jak się okazało, że szkoła powstała w ciągu pierwszych dwóch dni, zapisało się do niej 84 dzieciaki z całej okolicy i chyba to nie jest koniec, gdyż wieś dopiero się rozchodzi, że wreszcie jest miejsce, w którym mogą się uczyć. To wszystko na dzisiaj, szanowni państwo. Dziękuję wam bardzo. W tym tygodniu nadchodzącym kolejne materiały dodatkowe, za które też państwu dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim darczyńcom, dzięki którym ten program istnieje. Ich lista właśnie zaczyna lecieć za moimi plecami. Dziękuję i do zobaczenia. Dobrego weekendu.
Powstaje pytanie. Kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji? Ku antysocjalistycznej awanturze? Trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno.